Radio Kraków.
Zapowiedziałem przed chwilą, że widzę Artema przez szybę, tak zrobiłem. I dokładnie tak jest. Artem jest już z nami w studio. Cześć, Artem.
Cześć.
Spotykamy się przy okazji bardzo miłej, z której się bardzo cieszę. Tuż przed premierą twojej książki i o tej książce będziemy trochę opowiadać. Ale zanim opowiemy o książce, to chciałbym w ogóle gdzieś dojść tak głęboko do twojego gotowania i do twojej gastro przygody. Opowiedz, jak powstają w ogóle twoje przepisy, jak testujesz, jak je dopracowujesz, na czym bazujesz, tworząc swoją kuchnię.
Po pierwsze, bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Cześć. Jest mi bardzo miło. Ogólnie od zawsze chyba miałem taką pasję do gotowania. Zaczęło się wszystko od mojego ojca, który gotowo nawet czasami więcej niż mama. Od tamtego czasu, jak już później się przeprowadziłem właśnie do Polski, musiałem się spotkać z tym, że trzeba było sobie swoje gotować. No i zacząłem, na tamten moment byłem w ogóle weganem. Wtedy jeszcze nie było to tak rozwinięte jak teraz i musiałem, wiesz, szukać nowych smaków, bo lubię smacznie zjeść. I tak to się wszystko zaczynało. Jeżeli chodzi o książkę, to postarałem się zebrać w niej przepisy, które bardzo lubię, które często gotuję sobie, swoim znajomym, którzy lubią, chwalą i wiem, że naprawdę większej ilości osób te przepisy i te danie się spodobają, więc postarałem się je skupić się na tym, co umiem najbardziej i zebrać to w jednym miejscu.
Okej, czyli to są rzeczy, które już są przez ciebie wiele lat albo miesięcy testowane i sprawdzone. A powiedz mi trochę, bo my, Ukraina jest wielkim krajem i być może my nie mamy wcale tak dużej wiedzy na temat Ukrainy i w ogóle kuchni też ukraińskiej. Powiedz mi coś o kuchni regionu Mariupola, z którego pochodzisz, co jest charakterystyczne do tej kuchni. Jakie tajemnice skrywa, które są dla nas ciągle tajemnicami, czego my o tej kuchni nie wiemy?
Wiesz co, Mariupol to jest moje ukochane portowe miasteczko. To jest miejsce, gdzie idziesz rano z mamą na targ i stoją panie w tych białych fartuchach, wszędzie leży ryba, taki specyficzny zapach owoców morza, ryby, gdzie starsze panie sprzedają gotowane krewetki na każdym kroku, który jej syn złowił rano. Więc wiesz, to jest troszeczkę inny klimat, którego ja jeszcze na przykład nie spotkałem. No w Polsce też chyba nawet w Trójmieście nie spotkałem czegoś takiego.
No owoców może w Polsce nie dostaniesz. Świeżych.
No wiesz, dlatego to jest było bardzo specyficzne i dla mnie takie typowe. I podobny klimat odczułem, jak i przez jakiś czas mieszkałem w Hiszpanii i tam te, wiesz, targi z, no ale miałem oczywiście więcej różnych owoców morza niż w Mariupolu, ale wciąż jakby klimat był podobny, zapach i właśnie owoce morza dla mnie to jest miłość mojego życia.
No właśnie, wspomniałeś o tym weganizmie, który mnie zdziwił na początku, ponieważ ja twoją kuchnię jakoś bardzo kojarzę z rybami. Wspomnieliśmy, nie mogę się na to nie powołać, ponieważ zanim zaczęliśmy rozmawiać tak oficjalnie dla państwa, to wspomnieliśmy Kalinę Tyrkiel. I Kalina, jak się dowiedziała, że będziesz gościem, to też powiedziała: zapytaj go o ryby koniecznie, bo on ma bardzo taki świadomy i mądre podejście do ryb. Opowiedz proszę trochę o tym, jak ryby, czym są dla ciebie ryby w związku z tym?
Chodzi o jedzenie, tak?
W ogóle, wiesz, jak masz akwarium, to też możesz o tym.
Wiesz co, jeżeli chodzi o ryby jako posiłek, to dla mnie najsmaczniejsze ryby są surowe. Natomiast to musi być oczywiście bardzo świeża ryba, trzeba na to uważać. Czasami jak kupuję na targu swojego pana, którego znam już wiele lat, kupuję świeżego łososia każdy czwartek. Wystarczy, że sprysnę go cytryną, kropelką sosu sojowego i już można jeść. I to dla mnie po prostu, wiesz, to wtedy dopiero czujesz smak ryby, a nie kiedy ona jest usmażona, przesmażona w oleju. I także świeża ryba to dla mnie chyba posiłek, który mogę jeść codziennie i który staram się jeść codziennie.
Ale to jest, myślisz, że to jest taka, to co zostało ci z czasów Mariupola, to znaczy tam dostępność tej ryby jest jednak dużo łatwiejsza i dużo łatwiej o dobry produkt niż w Krakowie, który oddalony od morza jest jednak trochę.
A jeżeli chodzi o łososia, to pewnie nie, bo jakby no tak. nie było tutaj na targach tego łososia. Natomiast jeżeli chodzi o miłość ogólnie do ryb, tak, zdecydowanie. Myślę, że spotkałem wiele osób, którzy na przykład od dzieciństwa nie jedli ryby, nie byli nauczeni. I po prostu teraz oni, no ciężko im się zdecydować, przychodząc do jakiejś, wiesz, super knajpy, wiedząc, że to jest super produkt, ale nie, jednak wezmę burgera. I to jest, wiesz, to jest, skupiamy się na czymś, co jest dla nas, do czego się przyzwyczailiśmy i co jest dla nas bezpiecznym jakby takim punktem.
No ja to doskonale rozumiem, bo sam jestem dokładnie takim przypadkiem. To znaczy do mojej mamy, jak się szło do pracy, to po drodze był sklep rybny, z którego po prostu śmierdziało. No, i
to
sama
jest
taka idea.
Zapach.
Tak, jakby, ale jak wiesz, to PRL i te ryby, no, różnie było z ich świeżością. I w momencie, kiedy moja mama wchodziła do tego sklepu i ta myśl o tym, że ona coś tam kupi, ja będę to jadł, była jakby nie do przejścia. Więc tak naprawdę dzięki dobrym produktom, dzięki, nie wiem, Adesendor i Pstrągowi Ojcowskiemu i tak dalej, zacząłem doceniać to, że ryba może być po prostu pyszna.
A teraz lubisz ryby?
Wiesz co, ja mam love and hate relationship, to znaczy tak naprawdę się przekonuję do nich i coraz częściej mi się one w diecie zdarzają, no ale sam sobie się dziwię, to znaczy po tylu latach niejedzenia ryby, w momencie kiedy ją próbuję i tak bardzo mi smakuje, to wysyłam zdjęcia Adze i mówię, ej, jem rybę, zobacz.
No to super.
A powiedz mi, bo ja bardzo lubię te twoje storiesy górskie też i całą tą twoją historię z chodzeniem po lesie, z spaniem w namiocie. Powiedz mi, rybę też można zrobić w takich warunkach? Znaczy surową to na pewno, ale to trzeba ją przynieść ze sobą.
Wiesz co, właśnie dopiero wróciłem wczoraj późno wieczorem, bo byliśmy z pieskiem pod namiotem w lesie. Wiesz co, jeżeli chodzi o rybę, oczywiście moim marzeniem jest takie podróżowanie z namiotem w miejscach, gdzie można tą rybę po prostu złowić, wiesz, w jakiejś rzece, niekoniecznie to ma być Polska, i sobie od razu ją albo zasolić i zjeść jako, wiesz, sushi, albo oczywiście można jakiegoś złowić pstrąga, ale oczywiście jeżeli przyjeżdżasz z Krakowa i wieźć tam rybę przez całe miasto w jakiejś folii, później na słońcu, bo też podróżujemy pociągiem, bo autobusem nie możemy z psem, tylko pociągiem zostaje. Czasami te podróże trwają dość długo. Później długo idziemy do miejsca, gdzie będziemy spać, więc i teraz jest tak gorąco, że podejrzewam, że z rybą mogłoby być troszkę kiepsko, więc odkryłem dla siebie te liofilizowane posiłki, które są super i naprawdę to są bardzo wartościowe posiłki, gdzie możesz, po prostu są wysuszone. Wystarczy, że zalejesz je wodą. Wody już zdobyć troszkę łatwiej, bo możesz mieć filtr. Także wiesz, także naprawdę super sprawa i mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie wyjeżdżało w ten sposób, oczywiście jak chcą, bo naprawdę można tak dobrze zresetować mózg i odpocząć.
No właśnie, bo te twoje storiesy czasami wyglądają tak, jakbyś był gdzieś w Ameryce, w parku Yellowstone, a okazuje się, że to czasami chyba nie jest jakoś specjalnie daleko, mimo że mówisz, że podróż trwa długo.
W sensie pociągiem czasami jedziemy, no nie wiem, tak staram się około 3 godzin wybierać, nie dłużej, bo też musimy wracać później. I jeżeli chodzi o... Czasami możemy iść do 30 kilometrów później od stacji. No to dość długo zajmuje droga. Natomiast to wszystko jest w jakby do Zakopanego w dół i do Warszawy w górę. Wyżej jeszcze nie byliśmy.
A powiedz mi, planujesz to wcześniej? Czy to jest tak, że wiesz doskonale, gdzie się rozbijesz? Czy to jest spontan?
Wiesz co, nie. Ja sprawdzam, jakby w zeszłym tygodniu była taka sytuacja, że zobaczyłem, że cały dół Polski będzie... będą deszcze po prostu. W Krakowie i wszędzie. I ja strasznie nie chciałem wtedy przebywać w takim otoczeniu. I zobaczyłem... otworzyłem mapę Bank Lasów Polskich, chyba ona się nazywa, mhm. i tam jest, zaznaczysz sobie program Zanocuj w lesie. Mhm. To znaczy legalne miejsce, gdzie możesz sobie nocować. Później wybieram zazwyczaj, żeby to nie był park narodowy, bo nie można z psem. Mhm. I później patrzysz, czy sprawdzasz pogodę w tym miejscu. I ja tak po kolei, wiesz, od Krakowa Aha. w górę szedłem, sprawdzałem, gdzie już będzie słoneczko. No i wybrałem sobie tutaj, przed Łodzią była taka wieś, gdzie można było dojechać pociągiem. Obok niej był las. I tak sobie, wiesz, popatrzyłem na mapie z satelity, jak wygląda las i wtedy już pojechałem. Więc tak, wiesz, dzień wcześniej się przygotowuję.
I robisz kawę na ognisku, bo to kawa też chyba dla ciebie coś znaczy, jak sądzę, bo chociażby przez to, że mijamy się w dobrych kawiarniach, powiedz, przygotowujesz taką kawę na ognisku?
Tak, kawę jak najbardziej. Niestety nie wszędzie mogę rozpalić ognisko, bo jest jakby sucho dość i staram się nie wywołać żadnej, wiesz, żadnej takiej sytuacji. Natomiast mam kuchenkę gazową, która jest w miarę bezpieczna i do butli podłączam jakby tą kuchenkę i zawsze mam przy sobie cieplutką, świeżą kawę. Także jak najbardziej dostałem na poprzednie urodziny Aeropress Go i przepraszam.
Spokojnie.
I właśnie przez to mam możliwość, wiesz, codziennie mieć dobrą kawę.
Świetnie. A powiedziałeś, że masz nadzieję, że coraz więcej osób będzie z tego korzystało. No może nie, bo nam się lasy zapchają, ale masz takie poczucie, że turystyka pójdzie w tym kierunku, że będziemy coraz bardziej doceniać miejsca właśnie, nie drogie hotele, tylko spanie w namiocie i miejsca, które wcale nie muszą być na drugim końcu Azji, tylko mogą być na przykład gdzieś blisko siebie.
Mi się wydaje, że to bardzo mocno zależy od osoby, po pierwsze. Natomiast myślę, że bardzo dużo osób, nawet patrząc na komentarze w moim TikToku, gdzie też dodaję te wszystkie filmiki, bardzo dużo osób, jakby widzę takie komentarze, gdzie ludzie piszą, że bardzo bym chciała, ale nie mogę. Albo bardzo bym chciał, ale nie mogę. Albo się boję. Albo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Albo nigdy nie spróbowałam, ale bardzo chcę. I ja wiem, że jakby ludzie myślą przez pryzmat właśnie takiego poczucia bezpieczeństwa do tego, do czego się przyzwyczaili i boją się po prostu wyjść poza strefę komfortu. Natomiast wystarczy, że kupisz, wiesz, niedrogi namiot i bilet w jedną stronę, jeden posiłek, żeby po prostu sprawdzić, jak to wygląda. I myślę, że każdy by się zakochał na pewno.
No, też chyba znowu tutaj potwierdzę twoje słowa, bo kiedyś zrobiłem taki manewr, że też przez całe życie myślałem, że jestem miejskim stworzeniem, które musi spać w wygodnych warunkach, aż wreszcie któregoś dnia, w zasadzie prawie z dnia na dzień, zabrałem namiot i poleciałem na Islandię. I spałem na interiorze w środku Islandii, włącznie ze spaniem na lodowcu. Da się to ogarnąć i wróciłem i żyję. I kiedy wszyscy myśleli, że to jest jeden wybryk, to ja już szykowałem kolejną podróż. Nie mogę, Artem, nie zapytać o taki ważny moment w twojej biografii, o to gotowanie na dworcu, które odbyło się jakiś czas temu, trwało przez jakiś czas. Wspominałem o tym kiedyś tutaj w radiu, sam zresztą o tym wiesz, ale jako, że jesteś tutaj na miejscu, to też chcę, żebyś opowiedział o tym sam, o tej historii, jak to wyglądało, skąd zrodziła się ta inicjatywa i jak na to patrzysz z dzisiaj już z perspektywy.
Wiesz co, to był straszny czas, chyba nie tylko dla mnie, ale dla każdego. Emocjonalnie pod względem tego, jak sobie radzić, więc znalazłem dla siebie taką odpowiedź, bo pewnego dnia przechodząc przez dworzec, zobaczyłem, jak dużo jest ludzi, bo Kraków był punktem, gdzie, wiesz, z Ukrainy ludzie przejeżdżali pociągiem do Krakowa i w Krakowie mniej więcej wyjeżdżali albo dalej, albo czekali. Niektórzy mieli gdzie jechać, niektórzy nie mieli nikogo. I wiedziałem, że ci wszyscy ludzie z dziećmi siedzą po prostu na podłodze, bo nie było miejsca. Podchodziłem do niektórych ludzi, pytałem, widziałem łzy w oczach, słyszałem przeróżne historie, każdy chciał jak najwięcej opowiedzieć, żeby każdy był tego świadom, którzy są tutaj. Pokazywali zdjęcia na telefonie, nagrane filmiki, dzieci przestawali rozmawiać w pewnym momencie, więc zauważyłem jakby, że ludzie są w takim stanie, że po prostu nie da się, trzeba coś zrobić, żeby oni się poczuli lepiej chociaż na sekundę. I to był mój cel, bo zrozumiałem, że przede wszystkim mi to pomoże też jakoś, że się czymś zajmę i będę pomocny dla kogoś. A wtedy jeszcze nie było żadnego punktu chyba w, bo to było dosłownie parę dni od, jak się rozpoczęła wojna. I wtedy jeszcze nie było żadnego punktu, gdzie było, wiesz, jedzenie od wolontariuszy i tak dalej, więc stwierdziłem, że będziemy po prostu gotować dla dworca. A, przyjechałem po prostu do domu, zobaczyłem tych ludzi, przyjechałem do domu, ugotowałem w domu kilka posiłków i podwiozłem na dworzec. Po prostu tak, na spontanie. Później pomyślałem, jak to można usystematyzować i ulepszyć, więc napisałem do wszystkich swoich znajomych z gastronomii ogólnie. Niektórzy, wiesz, niektórzy dali boksy gastronomiczne, niektórzy dali opakowania, niektórzy udostępnili kuchnię, żebyśmy mogli tam gotować. I to było takie wsparcie, poczułem. Ludzie wysyłali, robili nam przelewy, żebyśmy kupowali produkty. Ja zawsze jeździłem codziennie. Dzień wyglądał tak, że jechałem, rano wymyślałem, co zjemy, próbowałem tam coś pracować, żeby się skupić, później jechałem do makro, robiłem zakupy, wszystko dokumentowałem w stories w Instagramie, ludziom pokazywałem, jechałem później do, na kuchnię, z moimi znajomymi gotowaliśmy ciepłe posiłki, bo moim celem było przygotować coś naprawdę dobrego, smacznego i to, co ludzie... Nie wiadomo, kiedy ci ludzie jeszcze zjedzą jakiś posiłek. Ktoś ma możliwość, ktoś nie ma, więc chciałem po prostu, żeby każdy się poczuł dobrze jak w domu. I taki był cel, więc zaczęliśmy tą przygodę i trwała ona do końca. Trwała ona do samego końca, aż po prostu zobaczyliśmy, że rozdajemy jedzenie ludziom, którzy po prostu podróżują sobie przez Kraków. Także wiesz, później już stwierdziliśmy, że no, że już zrobiliśmy swoją sprawę i tak to się skończyło.
A powiedz mi, jak dzisiaj możemy pomóc? Bo jakby cały czas jakby ta wojna trwa i cały czas gdzieś chcemy pomagać. I po tych pierwszych zrywach, goszczeniu uciekinierów u nas w domach i gotowaniu i tak dalej, jak myślisz, w jaki sposób możemy się w to włączać dalej? Co możemy dalej robić?
Wiesz co, najważniejsze oczywiście wszędzie... Są fundy pomocy, które wciąż można przelewać, jeżeli każdy, ktoś ma możliwość. Jakieś środki, można wspierać jakieś inicjatywy, typu na przykład moje książki. Ewentualnie, ale też bardzo ważnym elementem pomocy jest ripostowanie i pokazywanie światu informacji, bo często jakby ludzie nie robią tych ripostów, no bo każdy już jest zmęczony tym kontentem i to jest wiadomo, to jest normalne i zrozumiałe. Natomiast naprawdę każdy ripost albo każda informacja, która się wydarza tak naprawdę na co dzień, bo niedawno była Kachowka na przykład i to też bardzo ważne, żeby to udostępniać i przypominać, że to są akty terrorystyczne, które wciąż trwają i ludzie codziennie cierpią i że trzeba zrobić wszystko, żeby jak najszybciej to się skończyło.
Ja się przyłączam do tego i przyznam szczerze, że na mnie jakąś niesamowitą my jesteśmy blisko, co nie, tu w Polsce, w związku z tym myślę, że i tak ta świadomość jest duża, ale pamiętam, kiedy był ten atak i aneksja Krymu, byłem akurat wtedy gdzieś dalej w Europie, trwały Igrzyska Olimpijskie i na pierwszym miejscu, gdzieś były, często na pierwszej stronie gazet były Igrzyska, więc to przypominanie o tym, że jest coś, co jest ważniejsze, było wtedy, czułem tak też, jakby to była ważna robota, żeby o tym przypominać, że to może nawet był nieprzypadkowy moment, kiedy gazety pisały, miały inny temat. No właśnie, powiedziałeś sam, że możemy kupować książki i wtedy powstały te pierwsze e-booki, które były jakimś takim naturalnym chyba kontynuatorem tego, co robiłeś gotując na dworcu. Opowiedz o tych e-bookach trochę, tych, zanim o tym, który będzie za chwilę nowym, bo on będzie jakoś wyjątkowy, czuję, i troszkę inny niż tamte. Opowiedz o tym, jak działały te e-booki.
Wiesz co, to było tak, że zakończyliśmy nasze gotowanie i po prostu już jak przyszedłem do domu, usiadłem, poczułem, że tak być nie może, że muszę coś robić dalej. I muszę to robić natychmiast. Pomyślałem znowu, że najlepsze, co mogę teraz zrobić, to kontynuować gotowanie. W jaki sposób, pomyślałem, mogę to robić? I właśnie wtedy powstał ten pomysł o dobroczynnym e-booku. Działał on na zasadzie tego, że ja nie czułem, że mam czas, na przykład 30 dni na gotowanie i przygotowywanie na przykład książki elektronicznej i później jej wysłanie, bo każdy dzień się liczy. I wymyśliłem taką postać subskrypcji, gdzie ludzie mogli sobie na przykład za dobrowolną kwotę mieć 30 przypisów na swoją skrzynkę mailową, którą wysyłałem codziennie. Czyli dzień znowu trwał, znowu zaczęło się jakby miesiąc gotowania. Po pracy zaczynałem, wymyślałem, co gotuję. Później przez cały wieczór gotowałem, a w nocy już, wiesz, robiłem zdjęcie, pisałem cały przepis i wysyłałem na skrzynkę osobie, która podała. I w ten sposób codziennie ludzie dostawali po jednym przepisie na konto i jakby mieli jakby całą książkę pod koniec miesiąca, 30 przepisów.
Taki serial książkowy.
Taki serial książkowy, dokładnie.
Powiedz, jaką to się cieszyło popularnością?
Wiesz co, no bardzo dużo osób się odzywało i nawet biorąc pod uwagę, że to były, czasami było widać, że ludzie po prostu chcą pomóc, nie interesują ich totalnie przepisy. Niektórzy prosili przepisy próbne, żeby zobaczyć, czy książka jest, czy im się spodoba. Więc naprawdę różne, przeróżne momenty były. Były dziewczynki, które po prostu wiedziałem, że chcą pomagać i bardzo młode i wiesz, nawet za 10 zł ta książka tak samo przychodziła dla ludzi, którzy na przykład przekazywali większe kwoty.
No właśnie, bo to chyba nie padło jeszcze, że ta kwota, którą się wpłacało, była dobrowolna.
Dobrowolna, dokładnie, tak. Bo to jakby każdy... Bo ja wtedy zrozumiałem, że jakby tyle tych stories teraz w Instagramie i wszędzie informacje, że trzeba pomagać i wpłać tu, to jest wszystko oczywiście super. I ja rozumiem, że jakbyśmy mieli tyle pieniędzy, żeby pomóc każdemu, na pewno byśmy to zrobili. Natomiast poczułem, że ludzie są bardzo tak przemęczeni tym, i co jest normalne bardzo do zrozumienia, więc pomyślałem, że fajnie będzie ludziom coś dać, żeby oni poczuli, że dostają coś i jeszcze pomagając. Jakby i dla nich będzie przyjemnie i miło, i plus będą wiedzieli, że pomogli, więc jakby to wszystko tak w głowie, wiesz, połączyłem. No i tak powstał ten dobroczynny.
A ludzie gotują i wrzucają ci na przykład zdjęcia tego, co ugotowali z twojego przepisu? Zdarzyło się coś takiego?
Oczywiście, tak, często. Nawet kilka osób przekonałem do surowej ryby.
Okej. No to super, to jest myślę, że... czyli powiedz mi, jak to wygląda z tymi e-bookami, które już były? To znaczy, czy jeśli ktoś na przykład teraz słucha i myśli sobie, ale ja chcę też poznać te przepisy, czy można do ciebie się jeszcze zwrócić, wpłacić tę kwotę i dostać te 30 przepisów, czy to już jest sprawa zamknięta? Ha, zabiłem ćwieka.
Wiesz co, myślę, że jakby ktoś chciał w ten sposób pomóc, to jak najbardziej. Natomiast jakby część przepisów z e-booków, które uważam, że jest dla mnie najbliższa, włączyłem ją też w książkę, o której pewnie za chwilę powiem. Więc jeżeli jakby ktoś chciał dostać całą opcję książek, to jak najbardziej. Myślę, że jeżeli dla osoby będzie to odpowiedni sposób, żeby pomóc i wesprzeć jakąś inicjatywę, to ja myślę, że jak
najbardziej. To co, na Instagramie cię znaleźć?
Dokładnie.
Okej, okay, to szukajcie Artema na Instagramie, ja będę cię oznaczał na pewno go na koniec, jak już będziemy kończyć audycję, więc możecie znaleźć chociażby w ten sposób. No i mówimy o tej książce i tę książkę trzeba wreszcie tutaj jakoś ładnie zapowiedzieć i powiedzieć, że ona już prawie jest. No tydzień niecały został do jej premiery. No ona ma trochę inny charakter niż te dotychczasowe, więc opowiedz proszę, bo ona będzie też w wersji drukowanej, ale w księgarni jej nie można kupić.
To będzie taka niszowa książka, charytatywna wciąż. Natomiast powiem ci tak, planowałem wydać tą książkę na początku wiosny. Jak nagrywałem pierwsze filmiki z przepisami, które gotowałem, padał śnieg. Natomiast filmiki były super wiosenne i słoneczne. Natomiast troszkę nie wiedziałem, do czego, na co idę, bo jakby chciałem, żeby ta książka była w 100% charytatywna, dlatego nie współpracowałem z żadnym wydawnictwem i robiłem wszystko od początku, czyli od powstania przepisów, tworzenia tego i robienie zdjęć, później układanie tego w programie, wysłanie tego do druku, znalezienie też drukarni wydawniczej, która mi to wszystko wydrukuje, gdzie byłem właśnie w zeszłym tygodniu, pokazali mi cały proces, gdzie byłem w ogóle zachwycony tym, jakie to jest olbrzymie i w ogóle jaki proces to przechodzi. I wszystko robiłem sam, bo chciałem po pierwsze zebrać wszystkie przepisy, które lubię najbardziej w wersji drukowanej. Po drugie, troszkę to też zarchiwizować jakby cały ten proces, żeby to było zostało fizycznie. I tak właśnie powstał pomysł, żeby książka jeszcze była w wersji, pomimo tego, że elektronicznej, jeszcze drukowanej.
No właśnie, ale teraz jest tak, że można ją mieć w takiej wersji, Za każdym razem wspieramy ten charytatywny cel. Możesz powiedzieć zresztą, jaki to jest cel. 50% z tej drukowanej wersji idzie na charytatywny cel i 100% z wersji elektronicznej.
Dobrze, dokładnie, rozumiem? Tak.
Okej. To dlatego jest tam, jak rozumiem, tam ta drukowana wersja z 50%, ponieważ reszta idzie na to wszystko, co opisałeś, co nie? Na druk.
Dokładnie, idzie wszystko na dokładnie druk, bo nie włączałem tutaj już jakby posiłków, które gotowałem, no bo też je jadłem, dlatego połączyłem. Też to było dla mnie jakoś tam miłe i przyjemne. Natomiast jeżeli chodzi o druk, po prostu postanowiłem, że 50%, bo idzie na właśnie dla wydawnictwa, czyli dla drukarni, gdzie już wpłaciłem całą kwotę. Ta książka będzie teraz wydrukowana, no i teraz za dobrowolne też wpłaty, które zaczynają się od konkretnej kwoty, ludzie będą mogli połową kwoty wesprzeć Ukrainę, a połową kwoty jakby opłacić tą książkę, która właśnie powstała.
A jak się do tej, bo skoro nie można jej kupić w księgarni, to powiedz mi, jak się do tej książki dostać? Znaczy, jak ją otrzymać? Jak ją kupić?
Wiesz co, na pewno pisząc do mnie na Instagramie tak samo, plus oczywiście podejrzewam, że kilka książek ukaże się na półkach jakichś gastronomicznych miejsc w Krakowie, które i ty i ja lubimy, bo powiem ci taką ciekawostkę, której jeszcze nie mówiłem chyba, że będą tam nie tylko moje przepisy, tylko dużo osób, moich przyjaciół z gastronomii krakowskiej i nie tylko, dołączyli się i wspierając mnie i ten pomysł, przekazali od siebie przepisy, które specjalnie ugotowali, zrobili zdjęcie i opisali do tej książki. Dlatego ona się nazywa Przepisy dzieci z ogrodu Epikura.
Wspaniale, a to jest niespodzianka, na którą musimy czekać do niedzieli, kto tam między innymi się znajdzie, czy nam teraz to powiesz? No, możesz decydować, wiesz, co, buduj napięcie.
To jest sporo osób, więc nie chciałbym teraz o kimś zapomnieć czy coś, więc ja myślę, że na pewno o tym powiem jeszcze przed samą premierą, na premierze i potem będę mówił non-stop, więc...
Okej, okay, dobra. Ja też się zobowiązuję, że będę o tym informował już. Nie mogę się doczekać. Napięcie zbudowałeś fantastycznie w każdym razie. Ale przy okazji też tej, i to też chciałbym, żebyśmy powiedzieli, przy okazji tej premiery będzie można cię spotkać osobiście i się od ciebie też trochę pouczyć, więc jeśli ktoś nie umie czytać z książki albo nie lubi gotować z książki, to może po prostu gotować z Artemem też w niedzielę, prawda?
Dokładnie. W niedzielę pomyślałem, jak fajnie zrobić właśnie premierę tej książki i postanowiłem, że organizuję takie warsztaty kulinarne, gdzie kilka przepisów z tej książki razem ugotujemy. Niestety miejsc już na te warsztaty nie ma. Natomiast myślę, że można będzie zrobić jakąś drugą edycję, czy coś o tym pomyśleć, ale jak najbardziej spotkamy się w gronie kilku osób, gdzie przedstawię im tą książkę, poczuję dla mnie, że to jest oficjalne przede wszystkim i ugotujemy właśnie kilka dań razem.
Z książki?
Dokładnie, z książki.
Okej, okay, super. No to pytanie od słuchaczki, od Kaliny Tyrkiel, którą wywołam na początek i teraz przywołam Kalinę jeszcze raz na koniec. Wiem, że Kalina regularnie słucha, jak nie na żywo, to potem w podcastach. Pytanie od Kaliny, jak tylko się dowiedziała, Artem będzie powiedział, niech zdradzi sekret swoich serniczków. Chociaż od razu powiem, że powiedziała, pewnie ci nie powie, ale spytaj. Więc... ciekawe, czy powie.
Wiesz co, oczywiście, że powiem.
A jednak.
Bo to jest, w książce jest ogólnie dużo różnych ciekawostek, które mama przekazywała mi jeszcze od mojej babci nawet, jeżeli chodzi o barszcz ukraiński, też oczywiście jest w książce, więc jeżeli chodzi o serniczki, jadłem je przez całe dzieciństwo i je uwielbiałem z miodem i śmietaną. I tipem jest taka ciekawostka, że po usmażeniu serniczków z jednej, z drugiej strony trzeba na chwilę włożyć je do rozgrzanego piekarnika. Wtedy one się jakby otaczają taką skorupką chrupiącą i są jeszcze pyszniejsze.
Ja jestem fanem tych serniczków, w związku z tym... Muszę to patentować teraz, jak cukrzyk może to zrobić. Chyba tylko wersja bez miodu wchodzi, ale reszta jest chyba spoko. Powiedz mi, takie ostatnie otwarte, filozoficzne pytanie chciałem ci zadać. O to, czy myślisz, że kuchnia to jest jeden z takich elementów, który najlepiej pokazuje nam nasze kultury, nasze światy, skąd pochodzimy i czymś, czym możemy się dzielić z innymi?
Oczywiście. Myślę, że patrząc na każdą kulturę i na każdą kuchnię, kojarzymy ludzi, jakby kojarzymy narodowość i kraj patrząc na kuchnię, no nie? Ryby, owoce, morze, to wiadomo, jakieś Hiszpanie, Włochy, też Mariupol oczywiście, na przykład jakieś oscypki, to góry, czy jakiś tam, wiesz, jakieś bardzo dużo przypraw albo sosów, to jest Gruzja na przykład i kojarzymy po prostu przez kuchnię, odbieramy też świat i każdy smak, w każdym kraju możemy się nauczyć jakiegoś smaku, przywieźć go i później gotować i dzielić się tym ze światem dalej, więc podejrzewam, że jak najbardziej możemy tam opcję kontynuować.
Ale w twojej książce zmieścił się cały świat chyba, co nie? To nie jest jakby kuchnia jednej kultury.
To są, jak mówię, to są dania po prostu, które lubię.
Kuchnia Artema.
Kuchnia Artema, dokładnie, podsumowując. Natomiast są tam przeróżne przepisy, wiesz, i są z Grecji, i z Ukrainy, i przepisy z... Naprawdę.
Z kuchni Artema.
Dokładnie, z kuchni Artema.
No to słuchajcie, jeśli macie ochotę zajrzeć do kuchni Artema, to od niedzieli będzie taka możliwość. No nie ma miejsca na warsztaty, więc więc szkoda, ale to może szansa na... To może pokazuje, że to nie powinna być jedna edycja, tylko powinno być ich więcej. A książkę możecie w wersji drukowanej, wersji na ekranie od niedzieli u Artema sobie znajdować albo w jakichś innych miejscach zaprzyjaźnionych gastronomicznych. Dzięki, Artem, że wpadłeś.
Dziękuję również.
od dawna miałem taki plan i cieszę się, że jest ku temu świetna okazja i że się wreszcie udało.
Też się cieszę. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Do usłyszenia. Hej, hej.
Więcej podcastów i muzyki znajdziesz na off.radiokraków.pl.